Terroryści XX wieku.
Generał Dan Shomron, szef piechoty i oddziałów spadochronowych Armii Izraelskiej, był doświadczonym oficerem. Doświadczenie bojowe zdobył w 1973 roku, gdy dowodził pancerną brygadą na Synaju, podczas wojny izraelsko-egipskiej. Nikt nie pomyślałby, że można mu zarzucić brak dyscypliny. A jednak gdy wieczorem 28 czerwca 1976 roku premier Yitzhak Rabin odrzucił plan zbrojnego uderzenia na lotnisko w Entebbe, generał Shomron nie podporządkował się poleceniu. W dalszym ciągu przygotowywał zbrojną akcję uwolnienia zakładników. Byli to żydowscy pasażerowie samolotu Air France, który w niedzielę 27 czerwca został uprowadzony w czasie lotu z Aten do Paryża. Czterej porywacze, dwaj terroryści z niemieckiej grupy Bader Meinhof oraz dwaj Palestyńczycy z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny zmusili pilota, aby skierował samolot do Bengazi w Libii. Zatankowali paliwo i polecieli do Entebbe w Ugandzie. Tamtejszy dyktator, marszałek Idi Amin, choć deklarował neutralność, w istocie popierał i ochraniał terrorystów. Następnego dnia, 29 czerwca 1973 roku, radio ugandyjskie podało warunki porywaczy. Uwolnienie 53 terrorystów więzionych w Izraelu, Niemczech, Kenii, Szwajcarii i Francji. Grozili wymordowaniem pasażerów i wysadzeniem samolotu. Wkrótce wybrali wśród pasażerów Żydów, których zamknęli w jednej z sal dworca lotniczego, a pozostałych zwolnili i pozwolili na powrót do Paryża. Tym samym stało się oczywiste, że terroryści nie cofną się przed wymordowaniem zakładników. Wojskowi izraelscy proponowali dokonanie desantu na lotnisko Entebbe, ale premier odrzucił ten plan jako zbyt ryzykowny. W moim planie jest jeden słaby punkt, powiedział generał Shomron, gdy wieczorem 1 lipca został wezwany na naradę do sztabu generalnego. Pierwszy samolot musi wylądować, nie budząc podejrzeń ochrony lotniska w Entebbe. Jeżeli to się nie uda, dojdzie do strzelaniny, w której może zginąć kilkanaście osób. Obecny na naradzie minister obrony Szymon Peres słuchał generała z zainteresowaniem. Uważał, że plan został przygotowany bardzo sumiennie i ma szansę powodzenia. Należało do tego przekonać tylko premiera. Popieram ten plan, powiedział minister do generała Shomrona. Ostateczna decyzja należeć jednak będzie do rządu. Rozumiem, że ja będę dowodził operacją. Ni to zapytał, ni stwierdził generał Shomron. Peres spojrzał na szefa sztabu i widząc, że tamten kiwa głową, odpowiedział: jest pan dowódcą operacji, niech pan zbierze swój oddział. Te słowa wskazywały, że minister nie obawiał się odrzucenia planu przez premiera. Rozpoczęły się przygotowania do nadzwyczaj trudnej akcji, w której ludzie wyruszający na ratunek uwięzionym pasażerom mieli przeciwko sobie nie tylko terrorystów, ale także żołnierzy i lotnictwo oszalałego dyktatora Ugandy. Plaga porwań samolotów pasażerskich rozpoczęła się w 1968 roku i szczególną aktywność wykazywali terroryści z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Ta forma walki odpowiadała im z wielu względów. Uprowadzenie samolotu było łatwe. W końcu lat 60. nikt nie rewidował pasażerów ani nie sprawdzał ich bagaży. Wniesienie pistoletu czy granatu na pokład samolotu nie przedstawiało większych trudności. Ryzyko porażki było znikome. Tylko 1 na 10 porywaczy trafiał do więzienia. I w taki łatwy sposób zdobywali to, na czym najwięcej im zależało – rozgłos. Ekipy telewizyjne otaczały lotnisko, na którym stał uprowadzony samolot. Za ich pośrednictwem świat dowiadywał się o istnieniu organizacji i jej programie. Któż na świecie słyszałby o Al-Fatah czy Ludowym Froncie Wyzwolenia Palestyny, gdyby nie uprowadzenia samolotów? Ta forma terrorystycznej walki osiągnęła apogeum we wrześniu 1970 roku, gdy w ciągu 11 dni uprowadzono kilka samolotów, na pokładach których było 300 pasażerów. 4 samoloty wartości 50 milionów dolarów zostały wysadzone na pustyni Zarqa. Mijały lata, a cywilizowany świat nie umiał obronić się przed tym zagrożeniem. Wojsko miało specjalne oddziały, ale przystosowane do prowadzenia akcji sabotażowych na tyłach wroga. Najlepsi żołnierze nie wiedzieli, jak walczyć z kilkoma bandytami chroniącymi się za zakładnikami. Nie mieli odpowiedniej broni. Wojskowe karabiny w ogóle się do tego nie nadawały. Granaty były bezużyteczne. Policjanci też nie byli przygotowani do tej walki. Dopiero w 1972 roku w Niemczech powstała specjalna jednostka GSG-9. Ale do tego trzeba było tragedii w Monachium. Tam 5 września 1972 roku, podczas olimpiady, Grupa terrorystów palestyńskich wdarła się do wioski olimpijskiej. Zabili trenera zapaśników i sztangistę oraz uwięzili 9 sportowców. Rząd niemiecki zmobilizował ogromne siły. Wioskę otoczyło 12 tysięcy policjantów i 25 strzelców wyborowych. Nie umieli jednak walczyć z terrorystami. Popełnili błędy, które stały się przyczyną masakry. Podczas strzelaniny, jaka wybuchła o godzinie 23:00, terroryści wymordowali wszystkich zakładników. Było oczywiste, że cywilizowany świat musi się uzbroić i wydać walkę terroryzmowi. Tylko sprawne, zwycięskie akcje podejmowane w obronie uprowadzonych mogły to zmienić. Akcja w Entebbe stała się jedną z tych, które ugodziły w terroryzm z wielką siłą.
Terroryści XX wieku.